Kazimierz Wierzyński, poeta radości życia. Po 40 latach na emigracji pisze wiersze, takie jak na przykład ten. Wisła i Wyspa. Polska leży nad Wisłą. Nikt nie jest samotną wyspą. Wszyscy to wiemy i na nic. A tak przeminął. W nocy szukamy niepewną ręką na sercu szramy nieprzekraczalnych granic. Czujemy palcami wilgoć. To Wisła. Czujemy palcami szorstkość. To wyspa. I potem świat się kończy urwiskiem. A tak przeminął. Ale cóż, kiedy chora, pękła w nas przeciążona komora i krew się rozlała po wszystkim. Zabliźni się, nie zabliźni, doczeka się, nie doczeka, za tym urwiskiem, spoza otchłani. A tak przeminął, drżąca powieka, widzi, jak płynie rzeka daleka. Zielony topielec na niej. Jest to wiersz oczywiście stroficzny, rymowany, toniczny, ale nieregularny, po 3 lub 4 akcenty w wersie. Powiedziano już tu kilkakrotnie, że utwór poetycki odznacza się wysokim stopniem organizacji wypowiedzi. Mówiąc prościej, im więcej w nim łatwo dostrzegalnych elementów rytmu, tym bardziej możemy być pewni, że jest to wiersz. Jeśli rytmiczność polega na ilościowej powtarzalności sylab lub akcentów, a często jednych i drugich, mówimy o wierszach numerycznych, sylabicznych, sylabotonicznych lub czystotonicznych. Ale są wiersze, w których nie ma żadnej ilościowej powtarzalności. Nazywamy je nienumerycznymi. Chyba w tym miejscu zatrzymam się nad poetką zmarłą o wiele za wcześnie, w 1945 roku w ponurym mieście Manchester. Właśnie Kazimierz Wierzyński tak napisał o niej. Księżna udzielna, piękna, dowcipna, uśmiechnięta. Zdaje się, że tu ją widziałem. Nie ma jej. Czyżby umarła, nieśmiertelna? Nie pamiętam. Tytuł wiersza Lilce Pawlikowskiej. Tak bowiem przyjaciele zwracali się do Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Jej najpiękniejsze wiersze to ulotne, przeważnie czterowersowe pocałunki lub te z karnetu balowego Dancing, z Wachlarza czy z Róż dla Safony. Są jak klejnoty kunsztownie oprawione, każdy z osobna. Nie należy ich łączyć w jakieś montaże, tworząc z nich opowieści miłosne. Maria Jasnorzewska zatrzymuje dla nas ulotne chwile, bardzo intymne, bardzo kameralne zwierzenia, przeważnie niosące ze sobą smutek zawiedzionej kobiecości, ale także jakieś spojrzenie w górę, pełne metafizycznej zadumy i tęsknoty. Można je wiele razy powtarzać, przyglądać się ich opalizującym barwom. Z cyklu Miłość w nocy, Ciało szczęścia. Przez szklane, ciepłym wiatrem szarpane podwoje, Noc zagląda do wnętrza, gdzie w miłosnym splocie ciało szczęścia rozdarte na dwoje zrasta się jak jaszczurka po wielkiej tęsknocie. Z cyklu pocałunki, Nike. Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki, o miłości nieuciszona. Choć zabita, lecz biegniesz z zapalem jednakim, wyciągając odcięte ramiona. La Précieuse. Widzę cię w futro wtuloną, wahającą się nad małą kałużą, z chińskim pieskiem pod pachą, z parasolem i z różą. I jakżeż ty zrobisz krok w nieskończoność? Liście. Rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem mknie i klonom ręce opadły i mnie. Wielki wóz. Wędrujemy cygańskim obozem, nocujemy w gwiaździstej grozie. Dzisiaj pod wielkim wozem, jutro na wielkim wozie. Żurawie. O żurawie na niebie krwawym, o kluczu lekki i złoty, który otwierasz tęsknotę za nieskończonym odlotem. Z cyklu płyty Caruza, Perquet. Caruso ma tremę, wspiera się czołem o płytę, pobladł, ukląkł na ziemi, serce ma iglą stalową przeszyte. Śpiewa pod igły naciskiem, ale w refrenie kancony ryczy jak byk zraniony, powtarzając perkę, perkę. Z cyklu Dancing, Motyl. Dotknęłam pana jak motyl egretą. Przepraszam, to było niechcący. Pan jest jak czarny irys, smukły i gorący. Zapomniałam, że jestem kobietą. Valentino, tango. To twoje oczy duszne z senną powieką, to twój gest wdzięk zwierzęcy, twarz blada. Valentino, Valentino, tyś niedaleko, skoro cień twój ruchliwy na ekran pada. Tańczysz jak dawniej, smukły, gorący, niemy, jak dawniej patrzysz w oczy swojej partnerce. Chociaż twoje świetliste, filmowe serce wie już dzisiaj to wszystko, czego nie wiemy. Titanic. Tańczyli sny, wachlarze, brylantowe tęcze. Ktoś komuś szeptał w tańcu tak na śmierć i życie. Wszedł steward, rzekł, a wszyscy stanęli jak wryci. Ladies and gentlemen, danger. Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej zaliczyłam do nienumerycznych, choć nie brak w nich doskonale słyszalnych elementów rytmu. Mamy tu i rymy, i powtarzające się akcenty, jak na przykład w Wielkim Wozie czy w wierszu Valentino. Poetka operuje nimi z całą swobodą, nie licząc się zarazem z zasadami stałej ilości sylab czy przycisków dynamicznych. Do wierszy nienumerycznych stosuje się jako równoważny, czy też niemal równoważny termin wiersz wolny, przyjęty przez badaczy Iblu. Mylący to termin. Już analiza norwidowskiego fortepianu Chopina wykazała, jak bardzo, jak ściśle wyważona jest ta wolność. To po prostu przemyślne użycie przyswojonych, dawnych form numerycznych w sposób rzeczywiście dowolny, jakby rozluźniony, a służący jak najlepiej celom ekspresywnym. Tak jest z ogromną, przeważającą większością współczesnych wierszy nienumerycznych. Ich konstrukcja jest często szczególnie wyrafinowana, chytrze podsuwająca czytelnikowi, a zwłaszcza mówiącemu recytatorowi, bardzo znajome rytmy toniczne, sylabotoniczne, a nawet czysto sylabiczne, te najbardziej tradycyjne. Dlatego uważam, że wiersze te, które raczej nazywałabym nieregularnymi, tylko pozornie łatwiejsze są do mówienia. Owszem, niektóre z nich nawiązują do średniowiecznego wiersza zdaniowego, nakładając jednak nawet i tu dodatkowe rygory, przede wszystkim natury stylistycznej. Poeci współcześni dążą do wypowiadania się przy użyciu jak najmniejszej ilości słów, dających zarazem jak najpełniejsze pojęcie o jakimś wzruszeniu myśli czy nawet zdarzeniu. Choć często odrzucają sylabiczność czy rym, jednak dla podkreślenia puenty, dramatyczności lub dla żartu nie wahają się przed ich użyciem. Od tych nieco zawiłych, abstrakcyjnych rozważań ucieknijmy do przykładów. Wisława Szymborska, przemówienie w biurze rzeczy znalezionych. Straciłam kilka bogiń w drodze z południa na północ, a także wielu bogów w drodze ze wschodu na zachód. Zgasło mi raz na zawsze parę gwiazd, rozstąp się niebo, zapadła mi się w morze wyspa jedna, druga. Nie wiem nawet dokładnie, gdzie zostawiłam pazury, kto chodzi w moim futrze, kto mieszka w mojej skorupie. Pomarło mi rodzeństwo, kiedy wypełzłam na ląd i tylko któraś kostka świętuje we mnie rocznicę. Wyskakiwałam ze skóry, trwoniłam kręgi i nogi, odchodziłam od zmysłów bardzo dużo razy. Dawno przymknęłam na to wszystko trzecie oko, machnęłam na to płetwą, wzruszyłam gałęziami. Podziało się, przepadło, na cztery wiatry rozwiało. Sama się sobie dziwię, jak mało ze mnie zostało. Pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju, która tylko parasol zgubiła wczoraj w tramwaju. A to jeden z dawniejszych, rok wydania 1967, jeden z dawniejszych wierszy naszej noblistki, a w nim akrobatyczne, zgodnie z tytułem, przerzuty jednosylabowych klauzul do następnego wersu, który przez takie powtórzenia nabiera również jakoby cyrkowej lekkości. Tytuł wiersza: Akrobata. Z trapezu na trapez w ciszy po nagle zmilkłym werblu, przez zaskoczone powietrze, szybszy niż ciężar ciała, które znów nie zdążyło spaść. Sam, albo jeszcze mniej niż sam, mniej, bo ułomny, bo mu brak brak skrzydeł, brak mu bardzo, brak, który go zmusza do wstydliwych przefrunięć na nieupierzonej, już tylko nagiej odwadze. Mozolnie lekko, z cierpliwą zwinnością, w wyrachowanym natchnieniu, czy widzisz, jak on się czai do lotu, czy wiesz, jak on spiskuje od głowy do stóp przeciw takiemu, jakim jest, czy wiesz, czy widzisz, jak chytrze się przez dawny kształt przewleka i... żeby pochwycić w garść rozkolysany świat, nowo zrodzone z siebie wyciąga ramiona, piękniejsze ponad wszystko, w jednej tej, w tej jednej, która zresztą już minęła chwili. I jeszcze tej samej autorki wiersz zatytułowany W biały dzień. Wiersz z zaskakującą puentą, ale u Szymborskiej takie puenty to właśnie reguła. Natomiast zupełnie niezwykle nowatorskie jest tu wykorzystanie trybu warunkowego jako powtarzalnego elementu rytmu w klauzulach, elementu integralnie związanego zarazem z sensem utworu. Do pensjonatu w górach jeździłby, na obiad do jadalni chodziłby, na cztery świerki z gałęzi na gałąź, nie otrząsając z nich świeżego śniegu, zza stolika pod oknem patrzyłby. Z bródką przyciętą w szpic, lysawy, siwiejący w okularach, o pogrubialych i znużonych rysach twarzy, z brodawką na policzku i fałdzistym czołem, jakby anielski marmur oblepiła glina. A kiedy to się stało? Sam nie wiedziałby, bo przecież nie gwałtownie, ale pomalutku zwyżkuje cena za to, że się nie umarło wcześniej i również on tę cenę płaciłby. O chrząstce ucha, ledwie draśniętej pociskiem, gdy głowa uchyliła się w ostatniej chwili, cholerne miałem szczęście, mawiałby. Czekając, aż podadzą rosół z makaronem, dziennik z bieżącą datą czytałby, wielkie tytuły, ogłoszenia drobne, albo bębnił palcami po białym obrusie. A miałby od dawna używane dłonie o spierzchłej skórze i wypukłych żyłach. Czasami ktoś od progu wołałby: panie Baczyński, telefon do pana. I nic dziwnego w tym nie byłoby, że to on i że wstaje, obciągając sweter i bez pośpiechu rusza w stronę drzwi. Rozmów na widok ten nie przerywano by, w pół gestu i w pół tchu nie zastygano by, bo zwykle to zdarzenie, a szkoda, jako zwykle zdarzenie traktowano by. W zupełnie inny sposób daje wyraz swoim uczuciom wobec tak tragicznie opustoszałego miejsca po poetach, żołnierzach Powstania Warszawskiego, starszy nieco wiekiem drugi nasz noblista Czesław Miłosz. Jego wiersz zatytułowany Ballada, pisany w roku 1958, też chcę dzisiaj przypomnieć. Na równinie stoi szare drzewo. Pod nim siedzi matka w małym cieniu. Obłuskuje jajko na twardo i popija herbatę z butelki. Miasto widzi, którego nie było. Błyszczą mury i wieże w południe. Na gołębie kolujące stadem patrzy matka, a wraca z cmentarza. Zapomnieli, synku, przyjaciele. Nikt z kolegów ciebie nie wspomina. Narzeczona dzieci urodziła i o tobie nie pomyśli w nocy. Zbudowali w Warszawie pomniki, a na żadnym twojego imienia. Tylko matka, póki jest, pamięta, jaki śmieszny byłeś i dziecinny. Leży Gajcy przysypany ziemią, już na wieki 22-letni. Nie ma oczu, ni rąk, ani serca. Nie zna lata, ni zimy, ni wiosny. A co roku huczą w rzekach lody. W ciemnym lesie zawilec rozkwita, czeremchami napełniają dzbanki. Nasłuchują, co kukułka wróży. Leży Gajcy, nigdy się nie dowie, że warszawska bitwa zeszła na nic. Barykadę, na której umierał, rozebrały popękane ręce. Biegły wiatry niosły pył czerwony, spadły deszcze i słowik zaśpiewał. Pod obłokiem krzyczeli murarze, podciągali w górę nowe domy. Mówią, synku, że wstydzić się trzeba, że niedobrej broniłeś ty sprawy. A ja nie wiem, niechaj Bóg osądzi, kiedy z tobą rozmawiać nie mogę. Pokruszone twoje kwiaty w pyle, to ta susza. Wybacz, mój jedyny. Czasu mało, a jeżeli przyjdę, z tak daleka muszę nosić wodę. Matka chustkę pod drzewem poprawia, świeci skrzydło gołębia na niebie. Zamyśliła się, zapatrzyła się. Przestwór taki wysoki, wysoki. I tramwajik pędzi w stronę miasta, a tam dwoje młodych za nim goni. Zdążą, myśli matka, czy nie zdążą? Dogonili, wsiedli na przystanku. Prostota formalna ballady, jej bezrymowa sylabiczność, brak przerzutni i jakichkolwiek innych ozdobników stylistycznych. Zdania zwięzłe, klauzule zgodne z logicznym tokiem. Balladową jakoby opowieść cechuje pewna oschłość, rzeczowość. W ten przejrzysty sposób ukrywa poeta, a zarazem dla czułego słuchacza odsłania wzruszenie głębokie i dokładnie rozumiejące tragedię sierpnia roku 44, bo przecież nie tylko o jednym, już na zawsze 22-letnim Tadeuszu Gajcym tu mowa. Ten piękny wiersz wymaga od wykonawcy, jak mi się zdaje, równie powściągliwych środków wyrazu. Nuta wzruszenia, bez którego na pewno nie da się mówić, o niejedynej śmierci poety powstania warszawskiego. W wykonaniu też musi być opanowana i ledwo dostrzegalna. Powściągliwa, mądra zarazem, bogata w szczególne piękności i bardzo osobista jest poezja Czesława Miłosza. Aby zakończyć ten rozdział o wierszu wolnym, choć niewolnym, jeszcze jeden jego utwór z tomu Miasto bez imienia z roku 1969, z cyklu Zapisane wczesnym rankiem mową niewiązaną. Moja wierna mowo, służyłem Tobie. Co noc stawiałem przed Tobą miseczki z kolorami, żebyś miała brzozę i konika polnego, i gila, zachowanych w mojej pamięci. Trwało to dużo lat. Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innej. Myślałem, że będziesz także pośredniczką pomiędzy mną i dobrymi ludźmi, choćby ich było 20, 10, albo nie urodzili się jeszcze. Teraz przyznaję się do zwątpienia. Są chwile, kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie, bo ty jesteś mową upodlonych, mową nierozumnych i nienawidzących siebie bardziej może niż innych narodów, mową konfidentów, mową pomieszanych, chorych na własną niewinność. Ale bez ciebie kim jestem? Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju, a sukces bez lęku i poniżeń. No tak, kim jestem bez ciebie? Filozofem takim jak każdy. Rozumiem, to ma być moje wychowanie. Gloria indywidualności odjęta, grzesznikowi z moralitetu, czerwony dywan podściela wielkich chwał, a w tym samym czasie latarnia magiczna rzuca na płótno obrazy ludzkiej i boskiej udręki. Moja wierna mowo, może to jednak ja muszę ciebie ratować? Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe, bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno. O Zbigniewie Herbercie była już mowa. A oto z tomiku Struna Światła wiersz, w którym panuje tonizm nieregularny, oparty o skupienia wyrazów w każdym wersie. Czasem trój, czasem cztero, a czasem tylko dwuakcentowy. A więc znowu mamy wiersz nieregularny. Tytuł Testament. Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Ogniowi myśl, niech kwitnie ogień. Ziemi, którą kochałem za bardzo, ciało moje jalowe ziarno. A powietrzu słowa i ręce, i tęsknoty, to jest rzeczy zbędne. To, co zostanie, kropla wody, niech krąży między ziemią, niebem. Niech będzie deszczem przezroczystym, paprocią mrozu, płatkiem śniegu. Niech nie doszedłszy nigdy nieba, kules dolinie mojej ziemi, powraca wiernie czystą rosą, cierpliwie krusząc twardą glebę. Wkrótce zwrócę czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Nie powrócę do źródła pokoju. Podobnie jak wielu poetów XX wieku, tak i Herbert całkowicie lub częściowo odrzuca znaki interpunkcyjne oraz duże litery. Pozostaje czasem kropka, czasem wielokropek, wykrzyknik, pytajnik, myślnik jako minimalne wskazówki dla interpretującego wiersz. Wskazówką generalną pozostaje podział na wersy, miejsce klauzul i akcentów decydujących o intonacji. Zwraca uwagę fakt, jak bardzo wstrzymał